Dzisiejsza katecheza jest o zdrowej wspólnocie chrześcijańskiej. Naturalnym pragnieniem człowieka jest być we wspólnocie. Wspólnota powstaje wtedy, kiedy grupa ludzi, co najmniej dwie osoby, wolną decyzją postanawia iść wspólnie przez życie. Uzgodniono i zrozumiałą dla każdej z osób drogą w określonym celu. A tym celem jest wzrastanie w miłości wyrażającej się przez służbę. I koniecznym warunkiem do budowania wspólnoty jest zaproszenie do niej Pana Boga. Bez Pana Boga nie ma wspólnoty. Bóg sam jest wspólnotą i pragnie budować wspólnotę z ludźmi. Do czego mamy dowody w historii stworzenia i zbawienia świata, i o tym to już było na innych katechezach, więc nie będę powtarzać. Bóg pragnie budować wspólnotę z nami i kiedy jest osobą danej wspólnoty, on jest w centrum tej wspólnoty i Bóg pragnie działać przez nas i w nas, a może najpierw w nas i potem przez nas. Kiedy Bóg stał się człowiekiem w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to zbudował tą wspólnotę z ludźmi na ziemi. Ta wspólnota to jest Kościół, w którym jesteśmy. I Kościół jest jedyną prawdziwą wspólnotą, ponieważ tylko Kościół ma obietnicę życia wiecznego. I Pan Jezus jest jej głową, a Kościół, czyli cały lud Boży, jest jego mistycznym ciałem. I we wspólnocie, tej prawdziwej, w Kościele, jest to miejsce uprzywilejowane dla działalności Ducha Świętego. Bo Duch Święty, którego otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa od Ojca, chce nas obdarzyć właśnie w tym Kościele sobą, swoimi darami, swoimi charyzmatami, żebyśmy mogli nawzajem sobie służyć i wzrastać w miłości. I w ramach Kościoła istnieje wiele wspólnot. Mówi się, że Kościół jest wspólnotą wspólnot. Mogą to być wspólnoty małżeńskie, rodzinne, zakonne, kapłańskie, parafialne. Tych wspólnot jest bardzo dużo. Też o tym już była mowa, jakie są wspólnoty w naszym Kościele. Dla przykładu tutaj w naszym Kościele jest kilka wspólnot. Koła różańcowe, jest wspólnota Domowy Kościół, Ruch Światło Życie, no i oczywiście nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. I teraz chciałabym, ponieważ jesteśmy w tej wspólnocie, to chciałabym trochę powiedzieć, aczkolwiek nie wszystko nie da się, czym się ta chociaż parę rzeczy, czym się odróżnia ta nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym od innych wspólnot, które też są w Kościele i tutaj też w naszej parafii. I może zacznę troszkę od historii, bo jak działał Duch Święty po pierwszej pięćdziesiątnicy i co się działo i co robili apostołowie i uczniowie Jezusa, czytamy w Dziejach Apostolskich o wielkiej ich gorliwości, o odwadze. Wiemy, jaki Piotr był, prawda, wcześniej zalękniony, kim był, prostym rybakiem, a po otrzymaniu Ducha Świętego, prawda, wychodził, śmiało głosił, i o tym, jak wszyscy apostołowie szli na świat, ewangelizując, ponosząc wiele trudów i narażając się też nawet na utratę życia. I w dalszej historii Kościoła jakby mało słyszymy o działaniu Ducha Świętego, choć to nie oznacza, że Duch Święty po prostu w Kościele nie działał, aczkolwiek to, o czym po prostu słyszeliśmy, to dotyczyło pojedynczych wydarzeń i ludzi, raczej to się odnosiło do świętych, którzy potem świętymi zostali. Ale Od początku XX wieku możemy obserwować jakby wzmożoną działalność Ducha Świętego, tą widoczną. I ona się wyrażała w różnych wydarzeniach, również naszego Kościoła katolickiego, jak i w różnych miejscach i też w różnych religiach. Bo pierwsze wiadomości właśnie o takim widocznym działaniu, o nadzwyczajnych też działaniach Ducha Świętego, to czytamy w innych religiach, w religii zielonoświątkowców, metodystów, protestantów, ale również prawosławnych. Natomiast w tych religiach po prostu były te wydarzenia i potem osoby te jakby nie wykorzystały tej szansy. Natomiast można tak powiedzieć, że w Kościele katolickim taka widoczna działalność Ducha Świętego jakby była widoczna najpóźniej, bo takie pierwsze znaczące wydarzenie to było w 1967 roku. Jeśli chodzi o większą grupę osób, to o tym też już była mowa o historii powstania odnowy w Duchu Świętym. To było w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Pittsburghu. Kiedy studenci, właściwie młodzi ludzie, przygotowywali się do rekolekcji o Duchu Świętym i właśnie przeczytali książkę Krzyż i Sztylet, bodajże taki był tytuł tej książki, i też mieli za zadanie przeczytać Dzieje Apostolskie. I wtedy bardzo ich to poruszyło i postanowili modlić się tak jak apostołowie i prosić też o takie nadzwyczajne dary do Ducha Świętego. Byli bardzo otwarci na przyjęcie tych darów i wtedy zadziały się rzeczy nadzwyczajne. Oni stali się świadkami tego, zaczęli mówić, co się po prostu wydarzyło i byli świadkami, dali świadectwo innym. Inni, jak to usłyszeli, też zaczęli się modlić i też doświadczali właśnie darów, różnych darów i charyzmatów Ducha Świętego. I w ten sposób powstał ten ruch odnowy w Duchu Świętym. To tak pokrótce. A jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mam ze sobą książki, potem będzie mógł wziąć do domu i sobie doczytać. I teraz co to jest ten ruch odnowy w Duchu Świętym? Bo można tutaj mówić o ruchu świeckich, ale nie ruchu jako organizacji. Co to takiego jest? No, to jest trudno jakby też to określić, ale na pewno jest to łaską odradzającej się żywej wiary, łaską Ducha Świętego. Odnowa w Duchu Świętym uznaje i wskazuje na Ducha Świętego jako tego, który ożywia całe nasze życie chrześcijańskie, że to działanie nie dotyczy tylko jednego wydarzenia czy wspólnoty, ale po prostu ogarnia całego człowieka i całe jego życie. Tak jak powiedziałam, odnowa jest ruchem świeckich, ale nie w sensie organizacji, bo jest bardzo ruchem zróżnicowanym. Powstało wiele wspólnot na całym świecie, które są od siebie niezależne i kładą akcent na coś innego w ogóle w swojej wspólnocie. Odnowa w Duchu Świętym nie ma też wspólnej władzy. Wprawdzie dla celów praktycznych powstały różne stowarzyszenia wspólnot i tak zwane służby koordynacyjne i międzynarodowe, i CRS w skrócie, bo to od angielskich słów, no i lokalne, czyli krajowe i diecezjalne, ale one mają właśnie koordynować pracę i po prostu jakoś i być taką służbą informacyjną z jednej wspólnoty do drugiej. Każda wspólnota jest samodzielna, każda wspólnota odnowy w Duchu Świętym jest samodzielna i podlega hierarchii Kościoła. To jeszcze o hierarchii dzisiaj będzie po prostu mowa, czyli księdzu proboszczowi w danej parafii, no i biskupowi miejsca, biskupowi naszej diecezji na przykład. My podlegamy. Odnowa w Duchu Świętym nie ma też listy członków. Tak jak wiecie, każdy do nas przychodzi i my specjalnie nie mamy, chyba że w celach praktycznych, tak? Jak wyjeżdżamy czy coś po prostu robimy. Ale dla wszystkich osób, które są w odnowie w Duchu Świętym, wspólne jest przeżycie doświadczenia zwanego chrztem w Duchu Świętym. Inaczej też ten chrzest w Duchu Świętym nazywany jest też modlitwą o odrodzenie w Duchu Świętym, modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. I większość z nas to doświadczenie już przeżyła i wie, na czym to polega, a ja tylko teraz to wam przypomnę. Otóż Ducha Świętego każdy z nas otrzymał w sakramencie chrztu i bierzmowania. Ale wtedy byliśmy jeszcze nieświadomi i mało otwarci, a szczególnie jak przyjmowaliśmy chrzest, bo prosili za nas rodzice. No ale jak byliśmy u sakramentu bierzmowania, przyjmowaliśmy ten sakrament, no to też jeszcze nie wszyscy byli świadomi, co to jest. Każdy z nas zresztą pamięta. I teraz jako dorośli ludzie, świadomi i przygotowani przez rekolekcję, przez wolną decyzję naszą, najpierw oddawaliśmy swoje życie Jezusowi jako jedynemu Panu i Zbawicielowi, a następnie prosiliśmy wraz z braćmi, którzy już to doświadczenie wcześniej przeżyli, siostrami, o Ducha Świętego i Jego dary, aby nas napełnił swoją miłością i ubogacił darami i charyzmatami. Każdy prosił, jedni prosili o wszystkie dary i charyzmaty, inni mieli szczególne upodobanie. Ale prosiliśmy o te dary i charyzmaty po to, żeby też wrastać sami w miłości, ale nade wszystko służyć naszym braciom i siostrom. I słuchać oczywiście woli Pana Boga i wypełniać ją we współpracy z Jego łaską i Duchem Świętym. To wydarzenie, które przeżyliśmy, radykalnie zmieniło nasze życie. I każdy mógłby tutaj teraz dać świadectwo, jak zmieniło to jego życie. I po części też się dzieliliśmy tymi świadectwami na grupach dzielenia. Teraz też utworzyliśmy wspólnotę. Zaprosiliśmy Pana Boga do tej naszej wspólnoty. Zbieramy się na modlitwie. I ta modlitwa we wspólnocie jest taka specyficzna, ponieważ poznaliśmy modlitwę osobistą, kiedy człowiek sam się modli, i modlitwę wspólną, kiedy modlimy się na przykład w liturgii na mszy świętej. A ta modlitwa jest osobista, ale we wspólnocie. Czyli tak mówiąc prozaicznie, modlitwa osobista przy świadkach, bo modlimy się też na głos. Jako wspólnota gromadzimy się wokół Jezusa. Jezus jest tutaj w centrum i naszej modlitwy, i wśród nas. Dla Jezusa się gromadzimy i przez Jezusa, bo Jezus w Duchu Świętym nas tutaj gromadzi. On jest inicjatorem. I główną częścią jakby naszej modlitwy jest modlitwa wielbiąca. Ta modlitwa wielbiąca dlatego stanowi taką dużą część, ponieważ ona prowadzi do relacji synowskiej z Panem Bogiem. Czyli my jesteśmy dziećmi, Pan Bóg naszym Stworzycielem, naszym Ojcem. Modlimy się też wstawienniczo za siostry, braci, nawzajem za siebie, ponieważ wierzymy, że Duch Święty jest mocą twórczą i działa w nas, i przez nas. I prosimy zawsze z wiarą o dary. I teraz jako dorośli ludzie bierzemy odpowiedzialność za ten dar, o który prosimy. By tym darem służyć innym. Nie tylko tak, żeby mieć. Tylko żeby nim służyć. Doświadczamy, że przez słowa Pisma Świętego sam Bóg mówi do nas. A to słowo nas przemienia. No i też takie ważne, że nie wiemy, co czeka nas jutro, gdzie pójdziemy, ale ufamy, że Bóg wie lepiej, co dla nas jest najlepsze. I jesteśmy gotowi wypełnić Jego wolę, oczywiście Jego mocą. No i taka to jest, pokrótce można powiedzieć, odnowa w Duchu Świętym. każdy jak z nas przychodził do tej wspólnoty, to miał różne, prawda, motywacje. O tych motywacjach też już mówiliśmy i o tym, dlaczego warto w ogóle być we wspólnocie. No i każdy też marzył o takiej idealnej, zdrowej wspólnocie. Każdy miał jakieś oczekiwania. Ale teraz tak przyszedł czas, żeby te nasze motywacje i oczekiwania zweryfikować, bo myśmy sobie już powiedzieli i jesteśmy po doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. Zweryfikować te nasze oczekiwania i też nasze motywacje, bo my wiemy, jaki jest cel teraz. To jest wzrastanie w miłości i służba. I mówi się tak, że do wspólnoty przychodzi się, by być szczęśliwym. Taka jest pierwsza motywacja, a zostaje się w niej, aby uszczęśliwić innych. I ponieważ każdy z nas marzy o tej wspólnocie, o prawdziwej, takiej zdrowej wspólnocie, to teraz chciałam też powiedzieć, co to jest ta zdrowa wspólnota, żebyśmy to wszyscy jednakowo rozumieli. Zdrowa wspólnota opiera się jakby na takich czterech zasadach. Zdrowe członki wspólnoty, zdrowe relacje we wspólnocie, zdrowa struktura i zdrowa nauka. Co to znaczy, że członek wspólnoty jest zdrowy? I dlaczego to jest takie ważne? Pierwszy list do Koryntian 12:26. Co pisze święty Paweł? Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie. Gdy jednemu jest okazywane poszanowanie, współweselą się wszystkie. I wspólnota jest najsłabsza w tym miejscu, gdzie jest najsłabsze ogniwo, czyli najsłabszy członek. A kiedy członek jest zdrowy? W zasadzie, kiedy jest zdrowy, to nie wiem, ale kiedy on do tego zdrowia dąży, czyli ma właściwy kierunek. To po pierwsze, i to większość pewnie z nas uczyniła już ten pierwszy krok, kiedy członek nawiązuje prawdziwą, żywą relację z Bogiem Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym. A nawiązuje je wtedy, kiedy doświadczył tej obecności Boga w swoim życiu, kiedy zauważył Jego działanie. No i oczywiście cały czas musi, znaczy, jeżeli chce być zdrowy, powinien robić cały wysiłek, żeby tę relację z Panem Bogiem budować. A jak ją budować, w jaki sposób, co pomaga, to już też były katechezy na ten temat. Przypomnę o kole życia chrześcijańskiego, ale tak pokrótce to modlitwa osobista przede wszystkim, w tym rachunek codzienny sumienia. O rachunku też już chyba było, a jak nie, to będzie pewnie katecheza w przyszłości. O rozważanie Słowa Bożego. Życie sakramentalne, częste uczestniczenie we mszy świętej, adoracja. No i oczywiście bycie we wspólnocie, w kościele, bo wzajemnie sobie w tym wzroście pomagamy, i służba. I o tym wszystkim to już było w szczegółach. Już omawiane. I teraz chciałabym, żebyśmy wykonali takie drobne ćwiczenie, żeby to zrozumieć jeszcze bardziej. Ewunio, od ciebie zacznę i co druga osoba niech wstanie. Mniej więcej szybciutko. Ewa, Krysia, Józef, Basia, Kazia, Ela, Justyna. No może tak wystarczy, tak? I zobaczcie, a teraz ta świeca symbolizuje Pana Jezusa. Zobaczcie, w jakich jesteście po prostu odległościach od siebie. Od Pana Jezusa. Niech każdy popatrzy i ci, co siedzą. I teraz każdy członek buduje tę relację z Panem Jezusem i zbliża. I zbliżcie się powoli w ogóle do tego Pana Jezusa. I zobaczcie, co się teraz stało. Jak każdy widzi też innego człowieka, widzi Pana Boga, poznaje. A jak poznaje, to coraz bardziej kocha. Może też wszystko po prostu oddawać i współpracować. I dziękuję bardzo za to doświadczenie. Myślę, że to po prostu pokazało Wam, co to znaczy dążyć do zdrowia każdego z członków. W następnym Następną zasadą filarą to są zdrowe relacje we wspólnocie. No oczywiście relacje też się buduje przez lata. Ale w budowaniu tych relacji no, pomaga. Przede wszystkim ten warunek pierwszy, czyli jak każdy się zbliża do Pana Jezusa, też mu łatwiej budować te relacje. Ale też jeszcze ważne są po prostu inne rzeczy. Jak jesteśmy we wspólnocie, no to nie jest tak łatwo, każdy wie. I różne tutaj kryzysy się przechodzi, ale ważna jest taka gotowość i otwartość na drugiego człowieka. Niezależnie od tego, czy mi się ten ktoś podoba, czy nie. Żebym w sercu ciągle miał, no ja chcę. Mimo trudności, to ja po prostu chcę być bliżej tego drugiego człowieka. Tu dużo mówimy po prostu o jedności. I też oczywiście jedność nasza, taka prawdziwa, to jest tylko w Duchu Świętym, prawda? Im ktoś bardziej współpracuje z Duchem Świętym, może sobie to wyobrazić w ten sposób. Jak ja pracuję tylko taką cienką nityczką i każdy z nas taką cienką nityczką, to tylko tyle jesteśmy w jedności. Jeżeli ja współpracuję takim wielkim strumieniem i każdy z nas takim wielkim strumieniem, to wszyscy jesteśmy takiej jedności dużej, prawda? Bo Duch Święty nas tutaj po prostu łączy. I też jest, mówimy też o wzajemnej po prostu trosce o siebie, ale ta troska nie ma polegać na tym, że ja się martwię, co przeżywa na przykład Ula czy ktoś inny, tak? To nie jest ta właściwa troska. Właściwa troska polega na tym, że jesteśmy gotowi dzielić się z drugą osobą we wspólnocie tym, jak siebie wzajemnie postrzegamy, bez oceniania moralnego. A może trudno to brzmi, ale jeżeli jesteśmy szczerzy wobec innych, prawda, i nie udajemy, to my pomagamy, bo ta troska najważniejsza dotyczy tego wzrostu duchowego. To jest główny cel w ogóle człowieka. Wzrastania w miłości. Jak to jest, to po prostu inne rzeczy też się po prostu układają inaczej. I my pomagamy wzrastać wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy wobec innych osób. To jest nasza właściwa w ogóle troska, że potrafimy się dzielić w ogóle tym, co doświadczamy w relacji z drugą osobą, jak tę osobę widzimy, ale bez oceniania moralnego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Z taką pełnią akceptacji. I to jest właściwa troska. Teraz ważne jest też, żeby we wspólnocie nie było żadnych tajemnic i nic ukrytego, takich tematów tabu. Czyli szemranie poza wspólnotą, a tak we wspólnocie brak szczerości i są jakieś tematy, których się po prostu nie porusza. Oczywiście to jest bardzo trudne i myślę, że się tego będziemy jeszcze uczyć. No i ważne przy tych trudnych relacjach, a to nie jest łatwe budowanie relacji, to jest też taka wewnętrzna postawa i gotowość ciągłego przebaczania, no bo niestety będziemy się ranić, bo jesteśmy niedoskonali. Żeby ciągle być gotowym w ogóle przebaczać. Czy coś mnie bardzo boli, czy mniej boli, to pierwsza moja postawa przebaczyć. I staranie się też, żeby nie zakrać się duch rywalizacji, mimo różnych tutaj zadań i pełnionych funkcji. Też jest to niełatwe, bo świat nam pokazuje, że główny to rywalizacja, tak? Kto jest lepszy. A my mamy tu nie rywalizować, ale wzajemnie się wspierać. I pomaga w tym taka myśl, że Pan Bóg wie najlepiej, co komu potrzeba, jaka funkcja, jakie działanie i tak dalej. On wie, co dla kogo jest dobre. Zawsze trzymać się tej myśli. No i jeszcze parę takich rzeczy pomaga budować zdrowe relacje. Dotyczy ogólnie wspólnoty, żeby była równowaga pomiędzy zaangażowaniem wspólnoty wewnątrz, czyli to, o czym mówiliśmy, i posługą na zewnątrz. Żeby była równowaga pomiędzy modlitwą, to już dotyczy bardziej każdego z członków, pomiędzy modlitwą, ale też i całej wspólnoty i formacją, żeby była równowaga. No potrzebny też jest czas na świętowanie wspólnoty i nieustanna, wzajemna za siebie modlitwa. A jak już mamy wątpliwości w czymś, to najlepiej patrzeć na Jezusa, jak On traktował swoich członków wspólnoty. Jaka jego była postawa. To by było tyle o zdrowych relacjach. Następnie to jest zdrowa struktura i tutaj też się troszkę po prostu zatrzymam. Bo zdrowa struktura wspólnoty oznacza porządkowanie wewnętrzne, czyli że każdy członek wspólnoty ma swoje miejsce i zadanie. I nie bez powodu pisze tutaj święty Paweł, również w tym samym liście do Koryntian, 12:28, że ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli. On w odpowiednich kolejnościach wymienia tutaj wszystkich. I to uporządkowanie jest wynikiem dwóch rzeczy. Rozeznawania w Kościele i posłuszeństwa. I teraz o tym powiem. Kościół jest, a my jesteśmy częścią Kościoła, Kościół jest strukturą hierarchiczną. I ta hierarchia, zaczynając od dołu, czyli od naszej wspólnoty, to jest tak, członkowie wspólnoty, czyli Kościoła, lud Boży. Następnie są animatorzy odpowiedzialni za poszczególne diakonie. Dalej jest lider. Potem jest ksiądz proboszcz. Potem jest biskup miejsca i papież. I każdy z przełożonych ma władzę absolutną, można tak powiedzieć. Tak jak monarcha, czy król, jakś i tak dalej. Ale ta władza się różni jednym szczegółem, czyli w Kościele nie ma demokracji. Jest, można powiedzieć, monarchia absolutna, ale ona się różni jednym szczegółem. Każdy z tych przełożonych nie realizuje własnej woli, tylko woli Pana Boga, bo tak naprawdę głową tego Kościoła i głównym przywódcą jest Pan Bóg. I teraz, żeby ten przełożony mógł realizować Panem Boga, to jego głównym zadaniem jest nieustanne rozeznawanie. Ale ponieważ Kościół, czyli nasza i wspólnota, Kościół jako wspólnota i każda wspólnota w ogóle w Kościele, oprócz tego, że jest hierarchiczny, to jest jeszcze charyzmatyczny. To znaczy, że dary i charyzmaty otrzymują wszyscy członkowie Kościoła, czyli cały lud Boży. I teraz ten przełożony musi rozeznawać i swoje światła, i swoje natchnienia, ale też zbiera wszystkie światła, inicjatywy i tak dalej od ludu Bożego. I te dwie rzeczy po prostu rozeznaje. I rozeznaje na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, czy te wszystkie światła pochodzą od Ducha Świętego, czy to jest tylko wymysł ludzki, a nie daj Boże diabelski. I drugie, jak już rozezna, czy to jest od Ducha Świętego, to jeszcze jest drugie ważne rzeczy. Do czego Pan Bóg zaprasza, czego pragnie, do czego wzywa całą wspólnotę, czy daną wspólnotę wspólnoty tu i teraz. Bo też jest ważne, że coś może być od Ducha Świętego i może być bardzo ważne, ale nie na teraz. Czyli takie są dwie płaszczyzny rozeznawania każdego przełożonego. I teraz, jeżeli przełożony rozezna i poda to do wiadomości, to obowiązuje wszystkich członków absolutne posłuszeństwo. Ale to posłuszeństwo nie jest ani ślepe, ani bierne. Bo każdy członek wspólnoty ma prawo i obowiązek zgłaszać wszystkie swoje natchnienia, inicjatywy, pomysły, światła do przełożonego. I zachowuje się w ten sposób. Jeżeli zgłosi, prawda, swój pomysł, swój osąd, to po prostu oczywiście mam nadzieję, że wcześniej też rozeznał jakiś, nie tylko tak, że mu przyjdzie coś do głowy i zgłasza, ale przyszło mu natchnienie, rozeznał sam, zgłasza do przełożonego i czeka na jego decyzję. I wykonuje ją w absolutnym posłuszeństwie. Może być tak, że ta decyzja po rozeznaniu tego przełożonego jest inna, sprzeczna z naszym punktem widzenia. Wtedy wykonuje w posłuszeństwie to, ale gdyby się zdarzyło tak, że mimo że przyjął, wykonuje, ale myśli powracają co do jego natchnienia, zaczyna czuć niepokój i tak dalej, to jest, ma prawo i jest zobowiązany zgłosić ponownie w ogóle swoje światło. I znowu czeka na rozeznanie przełożonego. Przełożony rozezna I powie mu, to przyjmuje w absolutnym posłuszeństwie i wykonuje. I tak może być wiele razy i w dziejach historii, i Kościoła, i nawet wielkich świętych widzimy, że tak było, bo bardzo to Panu Bogu bardzo zależy na tym posłuszeństwie. To jak ktoś czytał dzienniczek siostry Faustyny, to tam doskonale jest po prostu to wyznaczone, że Pan Bóg nawet bardziej preferuje posłuszeństwo od swoich natchnień i wszystkich tych darów, które jej dał. Także to jest po prostu bardzo ważne. Czyli już mamy o właściwej, o zdrowej strukturze. I trzecia, czwarta rzecz, to już tylko króciutko powiem, to jest zdrowa nauka. I tutaj nie bez powodu. Święty Paweł wymienia na pierwszym miejscu apostołów, proroków i nauczycieli, ponieważ jest to bardzo duża odpowiedzialność. Nauczający muszą się kierować duchem prawdy i miłości. Nauka, każdy kto głosi, musi być zgodna z Ewangelią, czyli z urzędem nauczycielskim Kościoła, bo myślę, że to przez wieki całe Kościół to rozeznał i w ogóle to podaje nam do poznania, do nauczania. I taką podstawą jest podpowiedzcie mi, katechizm Kościoła katolickiego. No i oczywiście nauczający muszą być wierni tradycji Kościoła, choć nie przekreśla to otwarcia na nowe powiewy Ducha Świętego, wyrażające się przez nowe formy duszpasterstwa i nowe środki ewangelizacji i wyrazu tej nauki, prawda, w różny sposób, ale musi być to zgodne z nauką Kościoła. Jeszcze ważne takie jest, że to nauczanie, nauczający muszą się kierować właśnie duchem prawdy i miłości i zawsze w takiej postawie pokornej służby. I bardzo ważne jest to nauczanie, bo jest tak, że złe nauczanie wyprowadziło z Kościoła wiele osób. Zamiast pomóc wzrastać w miłości, to było coś odwrotnego. I to na dzisiaj prawie by było wszystko. Tylko jeszcze, i tu już dużo powiedziałam, co zagraża temu zdrowiu wspólnoty, i co służy temu zdrowiu wspólnoty, i może tak króciutko tylko podsumuję jeszcze raz. Więc zdrowiu wspólnoty zagraża brak troski o ducha modlitwy, czyli nieustannie musi być duch modlitwy i osobistej, i wspólnotowej. Brak rozeznania charyzmatów poszczególnych członków i charyzmatów wspólnoty. I tutaj to jest zadanie lidera i przełożonych wszystkich, bo niektóre charyzmaty rozeznaje nawet we wspólnocie biskup miejsca. Także jeżeli są charyzmaty nadzwyczajne. Także to też jest, już by za długo mówić, prawda, odpowiednia hierarchia, kto co rozeznaje. Jeśli chodzi o charyzmat wspólnoty, to mamy też nierozeznane, bo jesteśmy jeszcze młodziutką wspólnotą i jeszcze nierozeznane też są charyzmaty, modlimy się o nie dla poszczególnych członków, więc to przed nami. Brak troski o formację. I też są pewne zasady, tu nawet mam gdzieś chyba ze sobą, albo nie wiem, wydana została ostatnio taka książeczka. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniu Wieczernik, w ogóle w Magdalence i tam... Jest dużo też animatorów i przełożonych, i księży, którzy wyciągają wnioski z doświadczenia i proponują odpowiednią po prostu też formację. Bo to, co tutaj większość z nas przeżyła, czyli REO, to jest dopiero jakby sam początek postępowania w wierze naszej i w tym wzroście do miłości. To jeszcze długa droga w ogóle każdego tego życia chrześcijańskiego i tego wzrostu. To jeżeli będzie ktoś chciał, to sobie przeczyta w książce, a może będzie jeszcze na ten temat więcej, może Justyna na innych też poda, co proponuje w ogóle Wieczernik, jakąkolwiek, chociaż była już podawana, ale teraz jakby są najnowsze wiadomości. Ale ja osobiście, tak, bo nas zachęcano też wcześniej, polecam wam szkołę animatora. Niekoniecznie każdy musi być animatorem, gdy ją kończy, bo w sumie szkoła animatora to też są i różne katechezy i tak dalej, ale głównym zadaniem tej szkoły to jest nieustanne nawracanie się. To bardzo pomaga we wzroście. Ale idźmy dalej. Co zagraża jeszcze wspólnocie? Brak troski o formację, to już było. Brak opieki duszpasterskiej. I dziękujmy Bogu, że to my mamy opiekuna. I to od razu w postaci księdza proboszcza, więc od razu mamy przełożonego na miejscu i wszystko koryguje. No i oczywiście wspólnocie zagraża duch rywalizacji. Bardzo wspólnotę dzieli. Tematy tabu. Złe nauczanie, to już o tym mówiłam, co to może zrobić. I fałszywy ekumenizm. Bo akurat my niewiele mamy tu religii innych, tak, wokół. Ale to, ten fałsz w ekumenizmie to polega na tym, że po prostu niektórzy zapominają o własnych po prostu zasadach, o własnej wierze, tylko po prostu przechodzą jakby na drugą stronę. To nie na tym polega ten ekumenizm, ale na szukaniu tego, co wspólne, a nie przechodzeniu na inną stronę. I to takie główne rzeczy, które zagrażają zdrowiu wspólnoty. A co służy zdrowiu wspólnoty? No to taka nadrzędna rzecz, to jest jedność z Kościołem. Bo tutaj mamy, jesteśmy, prawda, w tym nieustannym też rozeznawaniu Kościoła, także to, i będąc właśnie w tym łonie, bo niektóre wspólnoty tam się pokusiły, żeby robić coś innego poza Kościołem. Też takie przypadki w ogóle były. To absolutnie jedność z Kościołem. I nade wszystko ukochać Kościół i o to prosić Pana Boga. Jedność we wspólnocie. O jedności też mówiłam, na czym ona, prawdziwa jedność to jest w Duchu Świętym. Na czym polega? Rozeznawanie odpowiedzialności. Dobrze też jest, jak właśnie jest taki też duch rozeznawania we wspólnocie, zarówno członków, jak i przełożonych i animatorów, i jest po prostu rozeznany i kto, co dla kogo Pan Bóg tu przeznaczył. No i o władzę. Władza sprawowana w duchu pokornej służby, ale ja bym nie powiedziała, że tylko o władzy. Po prostu każdy cokolwiek robi, to powinien postarać się o to postawy i prosić Pana Boga o to miłość w ogóle w sercu, czyli z miłością i też w postawie służenia, że ja po prostu usługuję. Dzisiaj w hymnie takim w Jutrznie w ogóle właśnie czytałam, że ci, którzy prawą drogą postępują, to oni po prostu będą służyć Panu Bogu. Tak, a to jest największy po prostu zaszczyt. A Panu Bogu służymy, służąc innym ludziom. I chwała Panu. A to...